Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteś wśród nas. Dziękujemy Ci, Ojcze, że Twoje słowo dzisiaj przyjdzie z mocą i będzie uwolnione z mocą nad całym zgromadzeniem. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś tutaj, że jesteś żywy, że dotykasz nas i że błogosławisz nas, Panie. Dziękuję Ci, Ojcze, że będziesz mówił bardzo wyraźnie do naszych serc. Panie, proszę Cię, otwórz nasze uszy w słuchaniu. Ojcze, otwórz nasze serca, otwórz nasze umysły, Ojcze, żeby uległy przemianie i uległy Słowu Bożemu. Dziękuję Ci, Panie, że wszystko, co dzisiaj ma się wydarzyć, będzie działaniem Twojej mocy w naszych sercach. Panie, dziękuję mi, że przychodzisz ze swoją mocą i ze swoją chwałą. Panie, błogosław swój Kościół i Panie, błogosław wszystkich, którzy będą słuchaczami tego Słowa, Ojcze. Błogosławię, Ojcze, błogosławię, błogosławię, Ojcze, niech Twoje Słowo przychodzi dzisiaj do nas z mocą w imieniu Jezusa. I wszyscy powiedzieli, i wszyscy powiedzieli, i wszyscy powiedzieli. Amen. Aleluja, ktoś powiedział. Dobrze, okej. Okay. Dobrze, to słuchajcie, ja będę zaczynał. Rozsiądę się, żeby nie tracić energii nie na to, co na co potrzeba. Mam energii gdzieś tak, ktoś mnie pytał, dzisiaj próbuję oszacować. Wczoraj miałem tak gdzieś 75%, czułem, że mam baterii. Dzisiaj rano wstałem, czułem, że mam 55. Po uwielbieniu czuję, że mam jakieś 65% baterii, ale ciągle mi brakuje do setki.
Do 20.
Powiem wam, że moje doświadczenie covidowe jest takie ciekawe. Stwierdziliśmy z moimi przyjaciółmi, że ten wirus absolutnie nie ma cech inteligentnych. To jest jakiś głupi kompletnie wirus. Kiedy wszystko się zaczynało rok temu, różne statystyki mówiły, że żeby człowieka to powaliło, to trzeba być starym. Okazało się, że mnie absolutnie, młodzieniaszka, to dotknęło w sposób taki, jak dotyka starych. Prawie wylądowałem w szpitalu. Jeden dzień się otarłem o szpital, w całym szczęście nie było nic więcej. Mam świetną kondycję. Dzień przed testem, który okazał się pozytywny, czyli negatywny, czyli okazało się, że mam COVID. Dzień przed pobiłem wszystkie rekordy biegowe z ostatniego roku. Dystansu, prędkości dystansu, dotlenienia płuc, współczynnik VO2 miałem najwyższy, 44 prawie sięgnął. Współczynnik działania moich płuc. I następnego dnia już się okazało, że mam pozytywny wynik. I słuchajcie, i to jak to przechodzę jest dla mnie po prostu czymś zupełnie out of mind. Po prostu zupełnie ten wirus po prostu nie bierze pod uwagę statystyk, jest nieinteligentnym wirusem i zaprzecza po prostu prawom fizyki i medycyny. I powiem wam, że w tym wszystkim jakoś też odkrywam, że jest to jakieś też duchowe działanie, nie tylko fizyczne, że tak jak każda choroba, która jest w tym świecie, nie jest działaniem Bożym, ale jest działaniem złego, to ja tego właśnie doświadczyłem. No ale chwała Bogu, słuchajcie, minie w środę 4 tygodnie pełne tej mojej choroby. No i mam nadzieję, że tak jak mówią lekarze, że to się okaże prawdą jednak, że jednak po tej chorobie wraca się do pełni sił i nie trzeba funkcjonować na 65% albo 55%, tylko można na 100%, to też wierzę, że to się wydarzy. No ale było to takie doświadczenie, powiem wam, trochę upokarzające i z drugiej strony w takim pozytywnym sensie, że mogłem zwrócić uwagę na tych, którzy może przychodzili to i cierpią. I tak jakoś mi się oczy w nowy sposób otworzyły. No i jest to prawda, że bliższa koszula ciału i że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, i że nasze własne osobiste doświadczenia często przemawiają do nas głośniej niż to, co inni ludzie czy nauka są w stanie nam powiedzieć. Jak się macie? Tak mało reakcji dzisiaj widzę. Miesiąc mnie nie było, myślałem, że będziecie z wypiekami patrzeć na mnie, że jednak żyję, że zmartwychwstałem, jestem ozdrowieńcem, ale tak jakoś na was to wrażenia nie robi, widzę. To dobrze, okej, okay. To może jest to dobrze, może, że jesteśmy w normalnym miejscu, że nic niezwykłego się nie stało, że jest to po prostu tak, jak wszyscy to przechodzą, tak i ja. Dobrze, okej, kochani, więc pójdźmy do słowa, otwórzmy Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. I temat dzisiejszego słowa mam taki, tytuł nadałem, mody a autorytet. Mody a autorytet. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj w czasie tego ogłoszenia mojego, tego nauczania, spróbowali odpowiedzieć sobie na pytanie, za kim idę, kto jest moim autorytetem, jakie mam źródła autorytetu w moim życiu, kto kieruje moim życiem. I wiecie, jest to taki powrót do takiego fundamentalnego słowa a propos priorytetów w naszym życiu, a propos wartości, a propos źródeł wartości w naszym życiu. Wiecie, teraz na przełomie, wiecie, XX i XXI wieku weszliśmy w taką erę niesamowicie przyspieszonej informacji. Mamy taką erę, która często jest nazywana erą internetu 2.0. Z jednej strony nie tylko to, że rozwinął się internet, ale z drugiej strony ten internet przybrał też formy, które są podkręcane, czy dodane tam jest pewna moc w postaci algorytmów. Także nie tylko mamy zalew powszechnych, różnych informacji, które docierają do naszych głów, ale jeszcze jest to w pewien sposób manipulowane tym, czego my sami chcemy i czego pragniemy. Prawdopodobnie słyszeliście o takim zjawisku baniek informacyjnych, że jeżeli ktoś jest aktywnym uczestnikiem Facebooka, Twittera, Instagramu, to internet w sposób obliczeniowy poprzez algorytmów martwych równań wylicza dla nas treści, które my sami lubimy i które po prostu są dla nas ważne. Wiecie, i to powoduje z jednej strony, że z jednej strony jesteśmy zalewani masą informacji, które często są zwodnicze, zbyteczne, są współczesnymi modami i które potrafią wywrócić nasze życie do góry nogami. A z drugiej strony ten sposób funkcjonowania świata w tym erze wolnej informacji jest taki, że funkcjonujemy w bardzo wybiórczy sposób. Czyli jeżeli kogoś interesują diety wegańskie, to będzie po 2-3 latach pobytu w internecie przekonany zwiedzeniem większej części ludzkości, która je mięso. Jeżeli po prostu zafascynują nas idee prawicowe, to stwierdzimy, że tolerancja, która przez wieki całe, przez tysiąclecia była uznawana jako wartość, jest współczesną wartością zwiedzioną i że tolerancja jest negatywną wartością. Jeżeli znajdujemy się w jakiejś bańce, nie wiem, kochania zwierzątek, to nagle się odkrywamy, że matka natura ma większe znaczenie na nas niż stary żydowski Bóg Jahwe. I po prostu i tak dalej, i tak dalej. I wiecie, i my w tym świecie funkcjonujemy i w tym czasie, kiedy został zaciągnięty taki hamulec na moje życie w postaci większej ilości spędzonego czasu w Biblii i zatrzymania się i wręcz takiego absmaku na temat, jeśli chodzi o źródła internetowe, to zacząłem sam, będąc w tych rekolekcjach, zacząłem zadawać sobie pytania, gdzie ja jestem z moim życiem, kto kieruje moim życiem, kto mówi do mojego życia, kto ma najwyższy autorytet w moim życiu. Kto ma najwyższy autorytet w moim życiu? I wiecie, jako uczniowie Pana, my musimy bardzo mocno sobie zadawać pytania na każdym etapie naszego życia, w każdym tygodniu naszego życia, w każdym miesiącu naszego życia. Musimy zadawać sobie pytanie, a kto kieruje moim życiem? Wczoraj przypomniałem sobie piosenkę Boba Dylana. Każdy musi komuś służyć. Nie wiem, czy pamiętacie tę piosenkę. Ona ma swoje tłumaczenia, swoje wersje w języku polskim. Jest taka fajna wersja chrześcijańska w języku polskim nagrana przez Mateo. Każdy musi komuś służyć. Polecam was, żebyście sobie posłuchali. Piosenka ma 4 chyba bardzo długie zwrotki, w których jest pokazane życie wielu ludzi, którzy się pasjonują różnymi rzeczami. W tych słowach, to jest taka pewna parafraza tego oryginału Boba Dylana, bo oryginał Boba Dylana ma już około 50 lat, więc współczesne wersje jakby próbują oddać nastrój tego hymnu Boba Dylana i trochę w inny sposób te słowa przedstawiają, ale nastrój panuje taki sam. Mamy całe bogactwo ludzi na ziemi. Bogatych, biednych, słabych, silnych, ludzi na stanowiskach, ludzi pozbawionych stanowisk, ludzi sztuki i prostaków, ludzi, którzy mają władzę i którzy są jej pozbawieni, ludzi, którzy mieszkają w wielkich miastach i małych wioskach, ludzi, którzy mają władzę i którzy jej nie mają. I wiecie, i tam podsumowanie litanii wymieniających tych ludzi jest zawsze zakończenie tego tym refrenem, że możesz być taki, ale zawsze musisz komuś służyć. Może to być diabeł, a może być Bóg, ale i tak musisz komuś służyć. Więc jest niezwykłe w ogóle, że ludzie w świecie, ludzie, którzy nie oddali swojego życia Jezusowi, Bob Dylan, świecki Żyd, potrafią wyczuć, o co chodzi w życiu człowieka. I ta ballada, ten hymn właśnie o tym mówi, że każdy człowiek musi komuś służyć. I teraz wiecie, pytanie do nas, ludzi ewangelicznie wierzących, ludzi, którzy podążają za Chrystusem. Czy my zdajemy sobie sprawę, że my każdym dniem, każdą minutą, każdą sekundą naszego życia komuś służymy? A służymy na podstawie tego, co kieruje naszym życiem, co jest autorytetem w naszym życiu, co jest fundamentalną prawdą w naszym życiu. Jeszcze to, co mnie naprowadziło na to słowo, to było to, co... A może o tym powiem za chwilę. Dobrze, kochani, więc otwórzmy list Dzieje Apostolskie, 20 rozdział. I tutaj mamy od 17 wersetu historię pożegnania się apostoła Pawła ze zborem w Efezie. Zbór efeski taki był, to był taki jeden z ważniejszych zborów założonych przez apostoła Pawła. Był zborem pogańskim, utworzonym na terenie Azji Mniejszej, jeszcze nie w Europie, jeszcze na tym wschodnim wybrzeżu Morza Egejskiego, ale był jednym z najbardziej fundamentalnych takich kościołów w erze Nowego Testamentu. Apostoł Paweł zamieszkał tam na 3 lata. Najpierw próbował głosić Żydom, ale Żydzi nie chcieli słuchać, więc oddzielił Żydów od synagogi i spotykał się przez 3 lata w szkole Tyranosa, zwiastując Ewangelię. I jest powiedziane, że ten jego pobyt tam spowodował kilka rzeczy. Ukresu pobytu apostoła Pawła spowodował prześladowania i wielką rewolucję i wielkie pobudzenie i takie poruszenie się tej zwierzchności Artemidy Efeskiej, która tam była w tym mieście. Ale też spowodował jedną pozytywną rzecz, że Ewangelia dosięgnęła wielu miast tamtego okręgu. I później widzimy, że kiedy apostoł Jan przebywa na wyspie Patmos, to on kieruje swoje słowo do 7 zborów. Jezus przez apostoła Pawła, Jana, kieruje swoje listy do 7 zborów. I to są, wiecie, zbory, które są rozsiane w bliskiej okolicy, miasta, które są rozsiane w bliskiej okolicy Efezu. Tam wszystkie te miasta, Smyrna, Pergamon, Laodycea i tak dalej. Wszystkie te 7 zborów, do których kieruje apostoł Jan, Jezus przez apostoła Jana listy, to są właśnie zbory okręgu efeskiego. I wiecie, i to była niesamowita apostolska praca, fundamentalna praca, która została wykonana przez apostoła Pawła. I teraz tutaj w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich apostoł Paweł, który chce szybko dotrzeć do Jerozolimy, omija Efes, zatrzymuje się w porcie Milet nad Morzem Egejskim, wzywa do portu starszyznę zboru efeskiego i ma do nich takie kazanie, ostatnią swoją mowę, ponieważ już więcej ich nie zobaczy. I otwórzcie swoje Biblie, papierowe Biblie bądź elektroniczne Biblie i śledźcie razem ze mną ten tekst, ponieważ wiem, że on jest fundamentalny. Dzisiaj Ewelina z Mateuszem, kiedy prowadzili wieczerzę, powiedzieli, że ta stypa, ta ostatnia wieczerza ma szczególne znaczenie, ponieważ ona coś podsumowuje, tak? Jezus mówi, o ilekroć będziecie tą wieczerzę powtarzali, ogłaszajcie moją śmierć, moje zmartwychwstanie, oczekując mojego powrotu. To jest coś bardzo ważnego. Wiecie, kiedy ja miałbym dzisiaj wypowiedzieć ostatnie kazanie do was, to bym je przemyślał, bym wiedział, co najważniejszego chcę wam powiedzieć. Kiedy patriarcha Jakub przed swoją śmiercią błogosławił swoich 12 synów, to wypowiedział słowa, które zdeterminowały życie każdego z jego 12 synów i pokolenia, które przychodziły po jego synach. Wiecie, i to jest właśnie, mamy tutaj to spotkanie Pawła ze starszyzną efeską i mamy to ostatnie kazanie, które on wypowiada przez starszych do całego tego zboru. Ważkie słowa. Okej? I przeczytajmy to razem. A gdy się stawili u niego, rzekł im, to jest werset 18. Wy wiecie, od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez was, przez cały czas z wami. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasadzek Żydów. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne od nauczania was publicznie i po domach. Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Oto teraz zniewolony przez ducha idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie spotka. Oprócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym miejscu upewnia, że mnie czekają więzy i ucisk. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylem bym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o Ewangelii Bożej. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mojego, wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winny niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Powiedzmy, całej woli Bożej. Wiecie, apostoł Paweł, za chwilę jeszcze przeczytamy fragment dalej, ale służba każdego z apostołów Nowego Przymierza, apostołów Jezusa, polegała na czymś innym i była związana z osobistym powołaniem. Wiemy, że 12 apostołów Baranka, ich szczególna rola była prorocza, było ich 12, tak jak było 12 pokoleń Izraela. Kiedy jeden wypadł, kiedy zdradził, apostoł Piotr przed zesłaniem Ducha Świętego zatroszczył się, żeby ta liczba była kompletna i dokoptowali kolejnego apostoła, żeby nie brakowało tej liczby 12. Ona była ważna. Pierwszą rolą 12 apostołów Baranka było zwiastowanie Ewangelii i mocy Bożej wśród 12 pokoleń Izraela. I przez 10 lat, dopóki Piotr nie znalazł się w domu Korneliusza, przez 10 lat po Wielkanocy, po dniu Pięćdziesiątnicy, Ewangelia docierała tylko do Żydów. I taka była główna rola apostołów Baranka, żeby głosić Ewangelię wśród obrzezanych. Ale kiedy nastąpił przełom, kiedy wydarzyło się coś nowego, co nie miało miejsca do tej pory, to Ewangelia zaczęła rozprzestrzeniać się na narody pogańskie, narody, które nie znały przymierza z Bogiem, nie miały Biblii. I wśród tych apostołów, których w Biblii jest wymienionych około 30, był między innymi apostoł Paweł, który nie był apostołem spośród 12 apostołów Baranka, 12 najbliższych apostołów Jezusa. Jego życie faktycznie rozpoczęło się od studiowania prawa mojżeszowego Tory u stóp Gamaliel, nauczyciela żydowskiego, a potem była praktykowana w sposób praktyczny poprzez prześladowanie Kościoła. I był po prostu gorliwcem w prześladowaniu Kościoła. Pilnował szat ludzi, którzy mordowali Szczepana, ucznia pańskiego. Jest to zapisane w Dziejach Apostolskich. A potem, kiedy odebrał listy do synagog na całym terenie Izraela i Damaszku i całych okolic północnych, Libanu i Syrii, tam podróżował, żeby prześladować, mordować, więzić kobiety, mężczyzn i całe rodziny, tych wszystkich, którzy są wyznawcami słów Pana. I on przeżył radykalne nawrócenie. I kiedy przeżył radykalne nawrócenie, to w momencie, kiedy został powołany, Jezus przemówił do niego i powiedział mu, że będzie tym, który głosi Ewangelię wśród narodów. I wiecie, i on teraz mówi, że ten czas, który spędził w Efezie wśród prześladowań, ucisków, we dnie i w nocy, wśród łez, poświęcił na co? Na to, aby nie uchylać się od zwiastowania całej woli Bożej. Wiecie, to, co jest treścią Dziejów Apostolskich, jakbyśmy czytali bardzo spokojnie wszystkie rozdziały, to byśmy zwrócili uwagę na taki zwrot, który mówi, głosili Słowo Boże. On wszędzie się zawiera w całych dziejach apostolskich od początku do końca. Wiecie, my oczywiście dzisiaj z perspektywy 20, 21 wieków chrześcijaństwa, doświadczając wielu odstępstw chrześcijaństwa, my dzisiaj mamy różne takie powiedzenia, które mają pewną wartość, kiedy mówimy, że wiesz, na wszelkie sposoby głoś Ewangelię, ale kiedy jest to już naprawdę niezbędne, to używaj słów. To jest taka mądrość, która nie jest zawarta w Biblii, a która wynika z tego, że w wiekach chrześcijańskich, przez tych 21 wiekach, wiele razy chrześcijanie byli źródłem zgorszeń. W związku z tym utarło się takie powiedzonko, że świadectwo życia w wielu sytuacjach jest ważniejsze niż głoszenie słowa. Natomiast kiedy patrzymy do dziejów apostolskich, to widzimy, że ich zadaniem nie było składanie świadectwa poprzez pobożne życie, ale ich głównym zadaniem w dziejach apostolskich w tych pierwszych kilkudziesięciu latach po zmartwychwstaniu Chrystusa było ogłaszanie Słowa Bożego. I oni podróżując od miasta do miasta, zakładając pierwsze gminy chrześcijańskie, to na czym się skupiali, to na głoszeniu Słowa Bożego. I wiecie, dzisiaj w każdym wieku my, realizując ten postulat reformacji, Ecclesia reformanda, semper reformanda, czyli Kościół reformowany, zawsze reformujący się. Kiedy my wracamy do źródeł Pisma, musimy również wrócić do tego źródła, a mianowicie do tym, że fundamentalną prawdą dla rozprzestrzeniania się Królestwa Bożego nie jest składanie tylko świadectwa o Bogu poprzez wydawanie świadectwa naszego przemienionego życia, to też, ale pierwszym i przed tym jest zwiastowanie Słowa Bożego. Wiecie, widzimy to w Ewangelii Jana, która mówi, że na początku przed wszystkimi rzeczami co było? Było Słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I to Słowo wypowiedziane przez Boga stało się ciałem. A weże Nowego Przymierza wypowiedziane Słowo Boże, zwiastowane Słowo Biblii staje się ciałem wiary w naszym życiu i poprzez posłuszeństwo i wierność Bogu wydaje owoc w postaci dobrych czynów i owoców Ducha Świętego w naszym życiu. Ale kolejność, geneza owoców Ducha Świętego i owocnego życia zaczyna się od Bożego Słowa i nie wynika z szlachetnej chęci prowadzenia uświęconego życia, ale wynika z tego, że do naszego życia dociera prawda Bożego Słowa, która jest fundamentalna i jest przed wszystkimi rzeczami. W związku z tym, dlatego właśnie jest to słowo, mody autorytet. Kto kieruje naszym życiem? Jakie ma, za kim podążamy? Jakie mamy źródła autorytetu w naszym życiu? Kogo słuchamy i kto ma najwyższą wartość? Apostoł Paweł mówi, że to, co najważniejsze wydarzyło się przez lata jego służby w Efezie, to było to, że nie uchylał się przed zwiastowaniem całej woli Bożej. Niewybiórczej, nie to, co było jego natchnieniem chwilowym, ale żeby wziąć Biblię, która w tamtym czasie była tylko pismami Starego Testamentu, Tanachem, Torą, księgami historycznymi, księgami prorockimi, tak? Tanach to jest skrót, to jest tetragram z trzech pierwszych liter, które mówią o Torze, mówią o Tora, Nevidim i jak?
Ketuvim,
tak? Czyli prorocy, pisma i Tora, od tyłu powiedziałem teraz. To jest Tanach. I to miał apostoł Paweł i to głosił wśród narodów pogańskich jako coś, co było fundamentalne. Widzicie, ja chcę wam zwrócić na to uwagę, będę do tego dzisiaj namolnie wracał w czasie tego całego nauczania, ale słuchajcie, to jest coś, do czego my musimy wracać, bo to było to, co kształtowało kulturę słowa, kulturę królestwa na terenach pogańskich. My dzisiaj, słuchajcie, w tym epoce, w której my żyjemy w erze postchrześcijańskiej, a wręcz im bardziej zbliżamy się do świata zachodniego, żyjemy w kulturze neopogańskiej. I dzisiaj nie mamy, słuchajcie, takiego komfortu, żeby powiedzieć, słuchajcie, my jesteśmy jak Żydzi, którzy nie potrzebują już Tory, potrzebują słów Jezusa. Nie, powiem wam, my dzisiaj żyjemy, słuchajcie, i musimy wracać do spraw fundamentalnych, tak jak apostoł Paweł na terenie Azji Mniejszej, zalążka Europy, zwiastował żydowską Torę. My dzisiaj potrzebujemy tego powrotu, żeby ustanawiać właściwy sposób granice naszego życia, naszej pobożności. I apostoł Paweł mówi, nie uchylałem się przed zwiastowaniem całej woli Bożej wam. Dla nas, ludzi, dla niektórych z nas, którzy są powołani do Słowa Bożego, to jest ważny fundament, ponieważ my, kiedy jesteśmy powołani do głoszenia Słowa Bożego, również musimy skupić się na zwiastowaniu całej woli Bożej. od czasu do czasu Duch Święty będzie nas prowadził do jakichś ważniejszych aspektów, ale ostatecznie służbą Kościoła jest bycie, tak jak mówili do Efezjan, bycie filarem i podwaliną prawdy, czyli głoszenie całej woli Bożej, całego Słowa Bożego. Wszystkiego, co tam się zawiera, a nie tylko tych rzeczy, które nas w danym momencie w ekstra sposób dotykają, kręcą, czy są modą w naszym życiu. Apostoł Paweł skupiał się na zwiastowaniu całej woli Bożej. Natomiast później te słowa, które padają dalej, są dla mnie szokujące i bardzo mocno dotykają mojego życia. I słuchajcie, co mówi Paweł dalej. 28. Miejcie pieczę o samych siebie. Wiecie, apostoł Paweł nie przeskakuje od razu, no w związku z tym, że spotkała się tu na plaży w Milecie hierarchia kościoła w Efezie, no to nie będę was tam nauczał, no bo jesteście już tą hierarchią, liderami, to chyba wiecie, jak ma wyglądać wasze życie. To od razu przeskoczę do tego, co macie zrobić dla innych ludzi. Ale pierwsze, co wypowiada do nich, to mówi po pierwsze, ostrzegam was, pilnujcie swojego życia. Wiecie, kiedyś jak jeździłem na pierwsze moje konferencje dla pastorów, na których byłem zapraszany, żeby nauczać innych pastorów, to miałem takie dziwne uczucie, a co ja będę tam do nich mówił? Jesteśmy kolegami z pracy, mamy ten sam zawód. Jak to zrobić, żeby jeden pastor miał nauczać innych pastorów? I takie czułem się z tym tak niefajnie. Ale wiecie, po 15 latach od czasu, kiedy po raz pierwszy to zacząłem czynić, nie tylko w Afryce, ale i w Polsce na różnego rodzaju spotkaniach dla pastorów, uważam to za jedną z moich najważniejszych służb i za przywilej, ponieważ kiedy nauczamy tych, którzy nauczają innych, to mamy dostęp do życia wszystkich innych ludzi, którzy oni nauczają. I na tym, na czym powinniśmy się szczególnie skupić, to na tym, żeby nauczać tych, którzy innych nauczają. Podam taki przykład z życia mojej żony i jej pracy duszpasterskiej. Często ludzie przychodzą do niej i mówią do mojej żony: Iza, pomóż mi, bo mam problem z moimi dziećmi. I próbują swoje dzieci włożyć w ręce mojej żony, żeby ona tych dzieciaków, tych nastolatków naprawiła poprzez interwencję doradczą, psychologiczną, terapeutyczną. Widzicie, zawsze kiedy o tym rozmawiamy, mamy jedno takie wrażenie. Za późno. Na tej kozetce trzeba posadzić rodziców i im przetrzepać skórę. Widzicie, to jest przykład, ale on odnosi się do życia kościoła, do życia wspólnot. Pierwszymi, którzy powinni swoje życie napełnić bojaźnią Bożą i zadać sobie pytanie, kto jest autorytetem w moim życiu, powinni być przywódcy duchowi. Ponieważ od tego, jak oni ustanawiają fundamenty i autorytety w swoim życiu, zależy to, gdzie oni poprowadzą życie tych, którzy za nimi idą. Więc to jest absolutnie fundamentalna kwestia. I apostoł Paweł mówi, miejcie pieczę o samych siebie. Czyli siebie samych zapytajcie, kto jest dla was autorytetem. Za kim wy podążacie. Jakie prawdy, jakie natchnienia, jakie inspiracje, jakie mody, jakie pożądliwości, jakie pragnienia kierują waszym życiem. Ponieważ od tego zależy to, gdzie poprowadzicie zbór pański. A potem mówi tak. I o całą trzodę. Więc również mówi o tym, żeby zwrócili uwagę na trzodę. Wśród której was Duch Święty ustanowił nadzorcami, doglądaczami. Abyście paśli zbór pański nabyty własną Jego krwią. Okej? Więc on też zwraca im uwagę, że odpowiadają za życie ludzi, którzy nie są ich własnością, ale są własnością Chrystusa i cena zapłacona za tych ludzi to jest cena krwi Jezusa Chrystusa. Więc oni są ustanowieni tylko jako nadzorcy, jako pasterze, jako duszpasterze, dozorujący, doglądający, więc muszą z bojaźnią sprawować swoją służbę. I następny werset mówi tak. Ja wiem, powiedzmy głośno, ja wiem. Słyszeliście kiedyś kogoś, kto wypowiada się i mówi, ja wiem. Co wtedy myślimy o takim człowieku? Arogancja, pycha. Jak można powiedzieć, ja wiem? Jak można głośno powiedzieć, ja wiem? Wiecie, jakbyście sobie chcieli kiedyś, to sobie wbijcie w konkordancję swoją biblijną, ten zlepek takich słów, ja and wiem. W cudzysłowie, żeby wam ta fraza wyskoczyła cała w Biblii. Wiecie, ile razy w odważny sposób apostołowie mówią w ten sposób? Ja wiem, my wiemy. Bardzo często. Bardzo często. Wiecie, i tutaj apostoł Paweł wypowiada głośno takie słowo, które mówi, ja wiem. Chcę wam powiedzieć, że kiedy przeczytałem słowo to ja wiem apostoła Pawła, to pierwsze, co sobie pomyślałem, a ja nie wiem. A ja nie wiem. Skąd ta pewność u niego? Skąd u niego taka konfidencja, takie wewnętrzne, silne przekonanie, że po prostu on mówi, ja wiem. Ale to, co wie, jeszcze bardziej mnie przeraża. Mówi, ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Widzicie, apostoł Paweł ogłasza coś niesamowitego. W autorytatywny sposób mówi, wejdą wilki pośród was, atakujący trzodę, i pomiędzy wami powstaną ludzie, którzy będą mówić przewrotne rzeczy, tworząc fałszywe uczniostwo, prowadząc was na bezdroża. Ja sobie tak myślałem, czy Paweł jest pesymistą, czy realistą? Czy apostoł Paweł w tym fragmencie jest pesymistą, czy realistą? Głosujemy. Kto z was myśli, że apostoł Paweł tutaj był pesymistą? A kto z was myśli, że był realistą? Okej? Jeden z 10, teraz będziemy mieć w kościele 1 z 10, bo podobno telewizja publiczna wyrzuciła ten program już po 20 latach i trzeba pana redaktora gdzieś zatrudnić. Więc będziemy głosować. 1 z 10. No tak, zagłosowaliście w większości na to, że on był jednak realistą, apostoł Paweł. Może dlatego, że was podprowadziłem pod ten fragment tak tym długim wstępem. Wiecie, apostoł Paweł był realistą i wiecie, kiedy ja się konfrontuję z tym słowem, to ja sobie myślę, że ja jestem często jednak naiwny, jeśli chodzi o chrześcijaństwo, jeśli chodzi o rozprzestrzenianie Królestwa Bożego. Jestem naiwny w sposób negatywny. Jest taka piosenka Mietka Szcześniaka, Naiwni, z takim pięknym teledyskiem nagranym w jego ojczystym mieście w Kaliszu, na wieży ratuszowej, kiedy Mietek Szcześniak mówi o błogosławionych naiwnych, którzy decydują się, żeby kochać i za bardzo nie rozkminiać świata, wiedzy i twierdzeń. I to jest piękna pieśń. Myślę, że można by ją dodać do 9 błogosławieństw, bo jest coś błogosławionego w naiwności, w takiej świętej naiwności, która wierzy we wszystko, miłości, która wierzy wszystkiemu, ufa wszystkiemu i wszędzie się spodziewa dobrych rzeczy. Jest to coś pięknego. Ale wiecie, kiedy patrzymy na Słowo Boże, to ono nie tylko chce od czasu do czasu natknąć nas nadzieją i pokazać, że nawet w tym grzesznym i zgubionym świecie są piękne rzeczy, ale chce nas sprowadzić do miejsca fundamentalnego, żebyśmy my mieli właściwą ocenę rzeczy przez całe nasze życie. Wiecie, kochani, on tutaj mówi, stwierdza autorytatywnie, że on wie, że po jego podejściu przyjdą do zboru wilki. Co jest dla nas autorytetem? Czy dla nas autorytetem jest Biblia, czy na przykład nauczanie pierwszych ojców Kościoła, którzy nie są zapisani w Biblii? To jest jedno z takich pytań. Wiecie, pierwsza rzecz, z którą zmagał się pierwszy Kościół po erze Nowego Testamentu, już po śmierci wszystkich apostołów, a jeszcze za ich życia niestety, to była kwestia przywództwa w zborze. To była jedna z pierwszych rzeczy, które wybuchły jak wulkan w Kościele Nowego Testamentu. Dlatego dopóki trwa era apostolska, to w Kościele mamy dwie podstawowe służby, apostołów i proroków, którzy wszędzie występują, czyli ludzi, którzy zakładają fundamenty i ludzi, którzy szukają żywego spotkania z Bogiem i Jego mocą, żeby wskazywać drogę zborowi. Natomiast już od końcówki I wieku Dwie główne funkcje, które w pismach starochrześcijańskich mamy w kościołach, to są biskupi i prezbiterzy, czyli nadzorcy i starsi. Czyli mamy przejście od pracy ewangelizacyjnej, apostolskiej, fundamentalnej i poszukiwania mocy Bożej i bycia w mocy Bożej, mamy przejście do administrowania zborem i pilnowania doktryn. I to jest niesamowite, bo to się dokonuje w przeciągu 30 lat, zmiana po prostu słownikowa z nazewnictwa w zborze. Od apostołów i proroków do biskupów i prezbiterów. I to widzimy w pierwszym kościele. I wiecie, i dzisiaj jest taka moda nawet wśród protestantów amerykańskich, ale też ludzi w Europie Zachodniej, ona też dociera do naszego kraju, że protestanci, nawet w Polsce, zaczynają przechodzić na katolicyzm. Próbowałem rozmawiać z tymi ludźmi, z ludźmi pewnymi Polakami i też Amerykanami, którzy przeszli na katolicyzm w Stanach Zjednoczonych, którymi się przyjaźnię. Zadałem ich wprost pytanie, co doprowadziło ich do takiej decyzji. I oni bardzo szczerze powiedzieli, że decyzją, która ich do tego pchnęła, było studiowanie pism wczesnochrześcijańskich. Ja mówię, ale nie chodzi ci o pisma Nowego Testamentu. On mówi, nie. O te rzeczy, które zostały napisane na przełomie pierwszego i drugiego wieku. Czyli jeszcze niecałe 100 lat przed śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Teraz wiecie, i teraz my musimy sobie zadać pytanie, co jest dla nas źródłem autorytetu, co jest źródłem naszych doktryn chrześcijańskich. Wiecie, ja będę czytał świętego Franciszka, będę studiował Augustyna z Hipony, będę studiował Ireneusza z Lyonu, będę studiował tych wszystkich ojców Kościoła, często ich cytuję nawet na kazaniach. Ale pytanie jest, gdzie są źródła naszego autorytetu? Kto do nas głośno przemawia? A teraz, jeżeli weźmiemy taki bardzo radykalny fragment z apostoła Pawła, który mówi, że ja wiem, że tuż po moim odejściu przyjdą wilki, które co będą robiły? Wilki drapieżne, czyli te, które będą niszczyły zbór i atakowały Kościół, a nawet spośród was będą wzbudzeni ludzie, którzy będą sprowadzać was na manowce, to wiecie, to ja jestem leczony z mojej nieświętej naiwności w spojrzeniu na Kościół. Powiem wam, że kiedy po raz pierwszy dowiedziałem się, że pastor Wolf Ekman, apostoł wiary, apostoł Europy, można powiedzieć, końcówki XX wieku, zdecydował się na przejście na katolicyzm, to byłem strzelony jako buchem między oczy i przez kilka miesięcy nie potrafiłem powstać, żeby to zrozumieć, ponieważ ja w szkole biblijnej tego człowieka spędziłem rok, który był fundamentalny, jeśli chodzi dla mojej przyszłej służby i głoszenia Ewangelii, i tego czasu, który minął od tamtego czasu, już prawie 30 lat, który spędziłem w głoszeniu słowa, ten człowiek w pewnym momencie, na pewnym etapie swojego życia podejmuje decyzję, żeby wrócić do Rzymu, gdzie przez całe swoje życie mówił o powrocie do Jerozolimy. I wiecie, ale wyleczyłem się z tego szoku i zgorszenia i odpowiedziałem sobie na pytanie, dlaczego on to zrobił, w bardzo rzeczowy sposób. Nie oskarżając go wcale, nie, po prostu szukając obiektywnej odpowiedzi, dlaczego to nastąpiło. Znałem jego życie z bliska, znałem ludzi, którzy z nim blisko współpracowali, znałem świadectwo jego życia, więc myślę, że mam dzisiaj obiektywną ocenę. I nie będę jej dzisiaj omawiał szczegółowo wśród was. Powiedziałem studiowanie patrystyki, czyli nauczania pierwszych ojców Kościoła, ojców apostolskich i ojców pierwszych ojców Kościoła, to jest tam rozróżnienie, możecie sobie to przestudiować nawet na Wikipedii, jak to jest definiowane. To była jedna z odpowiedzi. Ale wiecie, im dłużej żyję w Kościele, tym widzę tego coraz więcej. Wiecie, kiedy po raz pierwszy stałem się częścią rodziny ewangelicznej, kiedy ochrzciłem się jako osoba w wieku dorosłym, to byłem dumny z tego, że powróciłem do Boga Biblii i do chrześcijaństwa biblijnego. Byłem dumny z tego. Wiem, że w naszym środowisku takie rzeczy nie mają miejsca. Chyba 2 czy 3 lata po moim chrzcie wiary, chrzcie wodnym, dotarła do mnie informacja o pastorze Kościoła Ewangelicznego z województwa szczecińskiego, kiedyś takie województwo było, który się okazało być aktywnym pedofilem i którego denominacja musiała wyrzucić ze zboru i oddać w ręce policji, ponieważ tego rodzaju rzeczy miały miejsce w zborze. To było kolejne zgorszenie w moim życiu, które mnie dotknęło. Potem się okazało, że wielu ludzi, którym udzieliłem ślubu w zborze, którzy powiedzieli, wręcz na ślubie można powiedzieć prawie całowali Biblię, kiedy ich pytałem, że chcą podążyć za Słowem Bożym, nie udało im się często ocalić swojego własnego małżeństwa. Dzisiaj, słuchajcie, po 30 paru latach mojego życia z Bogiem, obserwuję dzieci, które urodziły się, można powiedzieć, w zborze na moich oczach, które podejmują świadome decyzje o powrocie do ateizmu, o zanurzeniu się w świat religii New Age, o powrocie do katolicyzmu, o wielu innych rzeczach, o świadomym praktykowaniu grzechu i chlubieniu się nim. I powiem wam, że to jest dla mnie za każdym razem, kiedy to obserwuję, jest to dla mnie wstrząs i takie pytanie, co jest ze mną? Na jakiej ja planecie żyję? Czy otaczający mi świat zwariował i jesteśmy w jakimś miejscu trzęsienia ziemi w kościele? Czy to jest raczej coś, co jest normą i co zawsze było od pierwszej księgi Mojżeszowej? I wiecie, kiedy czytam apostoła Pawła i wiem, że on po prostu nie jest pesymistą, kiedy wypowiada te słowa w Dziejach Apostolskich 20-29, ale że jest realistą, to wiem, że to jest słowo, które jest ostrzeżeniem dla nas i dla każdego chrześcijanina żyjącego w każdym wieku. Strzeżcie siebie i trzody, która jest wam powierzona, ponieważ naturalną rzeczą w tym świecie jest walka duchowa i chrześcijanie nie są zaimpregnowani na zwiedzenia, rozwiązłość i zwykłą głupotę. Wiecie, mogłem dzisiaj powiedzieć za apostołem Pawłem, zrobić taką parafrazę do XXI wieku i powiedzieć, że dzisiaj w moim zborze tutaj w drodze będę obserwował wiele jeszcze odejść od wiary, zaparć się Chrystusa. Być może będą z tego zboru pochodziły ludzie, którzy powrócą do katolicyzmu i być może pojawią się w tym zborze ludzie, którzy odważnie będą się chlubili swoim grzechem. I wiecie, wy, którzy słuchacie tego, którzy siedzicie na tym kazaniu, powiecie, o nie daj nam, Panie Boże. I dobrze mówicie, bo jest to modlitwa i dobrze jest tak się modlić, nie daj nam, Panie Boże, ale ja wam powiem z całą stanowczością, że to jest naturalne życie Królestwa Bożego. Fundamentem Królestwa Bożego jest Słowo Boże, które jest zasadzone w sercu pokornego słuchacza i przez wiarę Jego i społeczność z żywym Duchem Świętym i mocą Bożą wydaje owoc w postaci świętego życia. I to jest fundament rozszerzającego się Królestwa Bożego. Tym fundamentem nie jest hierarchia chrześcijańska, nie jest organizacja zboru, nie jest chrześcijaństwo ani nowotestamentowe, nie wiem, nauczanie biblijne. To nie są autorytety, na których my możemy się oprzeć. Nie możemy się oprzeć na naszych boksach wyznaniowych. O, bracie, może w zborze zielonoświątkowym starej daty to takie rzeczy mogły być, że pastor ma już dzisiaj trzecią żonę. Ale nie u nas, w trzeciej fali ludzi, którzy jeżdżą do zboru Betel w Kalifornii. Nas takie rzeczy nie będą dotykały, ponieważ my jesteśmy bliżsi świeżych natchnień Ducha Świętego. Chcę cię zapewnić, że głupota, rozwiązłość i zwiedzenia są rzeczy, o których ostrzegał apostoł Paweł i które mają miejsce w XXI wieku. Więc dlaczego ja to tak podkreślam? Wiesz, ja to podkreślam dlatego, że sam musiałem stoczyć walkę z zgorszeniami, które dotknęły mojego życia. Z tymi rzeczami, o których wam mówię. I nie potrafiłem sobie mentalnie z tym poradzić często. I mówiłem sobie, Boże, to jak ja nadal mam być pastorem, jeżeli ludzie, na których świadectwie opierało się moje życie, oni postanowili po prostu przywiązać kamień młyński nie do swojej szyi, ale do mojej szyi i rzucić mnie na głęboką wodę. Jak ja mam teraz żyć? Jak ja mam żyć z tym zgorszeniem, które ktoś mi zafundował swoją decyzją? Powiedzmy, Pan jest naszym ocaleniem. Amen. Ale musimy przestać być naiwni i budować tylko i wyłącznie w oparciu o Słowo Boże. Niedawno siedzieliśmy z Łukaszem w biurze, jakieś 3-4 lata temu. Mieliśmy takiego ulubionego swojego uwielbiacza. Po nabożeństwie w indywidualnych rozmowach powiem jego nazwisko. Siedzimy, słuchamy muzyki. Ja mówię, to jest dobre, ten kawałek mi się podoba. A Łukasz, tak siedzimy na tych naszych fotelach plecami do siebie w biurze, naszych kręconych. A Łukasz się odwraca i mówi, a ty wiesz, że ten człowiek w tym tygodniu ogłosił, że nie wierzy w Boga i przychodzi na ateizm? Słuchajcie, moja szczęka stąd do samej wykładziny. W tym momencie słuchaliśmy jego utworu, który był dla nas natchnieniem, był dla nas życiem. Fascynowaliśmy się tą muzą. Ja mówię, Łukasz, to jest niemożliwe. A mówię, zobacz, tutaj, proszę. Świeże tweety, które ogłaszają jego decyzje. Powiem ci, zobaczysz, może nawet swoje dzieci, a może nawet dzieci swoich przyjaciół, którzy popełniają fatalne decyzje w swoim życiu. Pytanie jest, na czym będziesz wtedy trzymał swoje nogi? Na czym będziesz trzymał swoje serce? Co będzie fundamentem twojego życia? Kiedy wszystko wokół ciebie się zatrzęsie. Kiedy twój pastor zaprze się Boga. Kiedy twój pastor popełni grzechy, o których się tobie nie śniło, że mogą być w zborze chrześcijańskim popełnione. Co będzie wtedy fundamentem twojego życia? Fundamentem twojej wiary i autorytetem kierującym twoim życiem?
Nie daj Boże, Marku.
Nie daj Boże, to jest dobra modlitwa, tak powiedziałem. Ale pytanie jest, czy fundamentem naszego życia są nasze szczere modlitwy i szczere chęci? Nie. Modlitwa nie jest nigdzie nazwana w Biblii fundamentem naszego życia. Amen. Idźmy dalej. Tak więc, apostoł Paweł ogłasza taką straszną rzecz. Mówi, że wejdą wilki atakującą trzodę. Dlatego wiecie, ja całą historię Kościoła też z twojej perspektywy patrzę. Tak a propos tego, tych jeszcze nie dokończyłem, tych autorytetów, wiecie, tych pierwszych apostolskich ojców Kościoła. Wiecie, czytamy w liście Jana, chyba trzecim liście Jana, Paweł wymienia, apostoł Jan wymienia z nazwiska pewnego człowieka i taką mu przypina łatkę i mówi, że strzeż się jego, ponieważ on lubi odgrywać przewodnią rolę w zborze. Strzeż się go, ponieważ jego ulubionym pokarmem jest przewodzić. Apostoł Jan mówi, to jest, wiecie, to jest po prostu, to są pierwsze wieki. I już w zborze jest jakiś gościu, który po prostu, dla którego przywództwo jest jego głównym pokarmem i mu to strasznie smakuje. I apostoł musi ostrzegać zwykłego członka zboru przez apostolski list, żeby strzegł się przywódcy swojego własnego zboru, ponieważ on lubi odgrywać w tym zborze przewodnią rolę. Wiecie, to się działo już na ich oczach. Wiecie, apostołowie mogli powiedzieć zaraz, no przecież przed chwilą umarł i zmartwychwstał Jezus. A w Biblii mamy takie po prostu smaczki, jak apostoł Paweł, który gromi i napomina publicznie Piotra, który jest źródłem zgorszenia dla wierzących nawróconych z pogan. Piękne, piękne. Amen. Wiesz, ty dzisiaj jesteś uczestnikiem życia tego zboru, drogi. A może jakimś takim przez internet w dobie COVID-u jesteś takim wirtualnym członkiem naszego zboru i obdarzyłeś Marka Ciesiłkę i Izę Ciesiłką wirtualnym autorytetem nauczyciela Słowa Bożego w swoim życiu. Pięknie, wszystko pięknie. Ale pytanie jest, kto dla ciebie jest autorytetem? Wiecie, w czasie, w którym my dzisiaj żyjemy, upadają wszystkie autorytety. Mamy galopującą laicyzację. Też w tym czasie COVID-u wpisałem sobie w internet słowo z hashtagiem na Twitterze laicyzacja. Powiem wam, że to jest galopujący proces, który wszystkich dotyka. Dzisiaj dla ludzi autorytetem, dla ludzi wierzących, na nowo narodzonych ludzi, dzisiaj autorytetem dla nich nie jest ich pastor, nie jest ich zbór, nie są regulacje, prawa wewnętrzne, zboru, ustanowienia. Dzisiaj dla ludzi żyjących w XXI wieku najwyższym autorytetem są ich pragnienia, chęci i mody, które ich aktualnie kręcą. I powiem wam, to jest spróchniały fundament. To jest fundament, który się nie ostoi. Pan Jezus, kiedy chodził po ziemi, powiedział: wszystko przeminie, świat przeminie, będzie zwinięty jak stary płaszcz. Niebo i ziemia, gwiazdy będą strącone. Wszystko przeminie. Ale mówi, ale moje słowa nie przeminą. Na jakim fundamencie budujesz swoje słowo, swoje życie? Na pragnieniach swoich, na dobrych chęciach? Wiecie, czytam internet i widzę, jak ludzie wierzący wrzucają cytaty, piękne cytaty. Najważniejsze, żebyś był w zgodzie sam z sobą. Najważniejsze, żebyś szedł za swoim sercem. Najważniejsze, żebyś nie był wewnętrznie skonfliktowany. Są piękne słowa. Jest w nich część prawdy. Tak jak część prawdy jest nadrukowana na fałszywym banknocie i przypomina prawdę. Co jest twoim fundamentem? Co jest autorytetem dla twojego życia? Więc apostoł Paweł mówi, że przyjdą i będą działy się tego rodzaju rzeczy. Amen. Teraz otwórzmy pierwszy list Jana, 5 rozdział. Wiecie, nie głosiłem cały miesiąc, więc dzisiaj muszę wygłosić 4 kazania. Więc bądźcie cierpliwi, żebym mógł spokojnie do końca dojechać z tymi wersetami. Ale myślę, że ja jestem bardzo zachęcony w tym COVID-zie i tym moim studiowaniu słowa w tym COVID-zie, tym, że jest absolutnie potrzebny powrót do fundamentów. Pierwszy list Jana, apostoła Jana, tego, który wspał się na piersi Jezusa w czasie ostatniej wieczerzy, tego, który cierpiał prześladowanie dla Ewangelii, tego, który jest autorem objawienia Jana, który jest autorem Ewangelii Jana, jeden z najważniejszych apostołów, mówi, Ewangelia Jana, 5 rozdział, werset 19. Pierwszy list Jana, 5:19. My wiemy, zupełnie tak samo jak apostoł Paweł do starszyzny w Efezie. Ja wiem. Apostoł Jan mówi, my wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. Albo w innych tłumaczeniach, cały świat jest ogarnięty złem. I teraz powiedzcie mi, jak to brzmi na początku XXI wieku? Jak to brzmi, gdybym ja dzisiaj chciał usiąść w telewizji i na pytanie redaktora spytać, jakie mam pojęcie o otaczającym mnie świecie, powiedział to słowo w taki sposób. Proszę pana, a co pan myśli o sobie otaczającym świecie? Ja bym to przeczytał. Proszę pana, to co wiem na pewno, to jest to, że ja jestem z Boga, a cały świat, który tutaj jest wokół, tkwi w złym. Amen. Czy miałbym coś jeszcze do dodania? Nie, to właściwie wszystko, co chciałem powiedzieć. Wiecie, oczywiście jest coś do dodania, tak? Co jest do dodania? Dodanie jest to, że cały świat, który tkwi w złym, za ten świat umarł Jezus Chrystus. I właśnie dlatego musiał przelać swoją krew, żeby wykupić ten cały świat z tego zła. I Bóg kocha świat i tak umiłował świat, że wydał swojego Syna. Powiem wam, że tak żałuję, że jestem po tym COVID-zie i mam 65% baterii i że muszę ostrożnie ze swoim gardłem, bo bym dzisiaj tutaj po prostu wrzeszczał przez 1,5 godziny do was. Tak mnie po prostu to słowo pali od środka. Ale to jest prawda. Wiesz, i teraz jak czytamy takie słowo, to możemy się wyluzować. Czy myślicie, że Paweł, apostoł Jan wypowiada te słowa z zaciśniętym gardłem, przez zaciśnięte zęby, z faryzejską miną, legalistyczną postawą, jak jakiś, nie wiem, dulszczyk, który po prostu jest zgorszony, jakiś kołtun, który jest zgorszony światem i mówi, jedno co wiem, to po prostu, że ja jestem z Boga, jestem chrześcijaninem, a całe to po prostu plugastwo, które mnie otacza, to jest jeden diabeł i czeka to wszystko piekło. Nie, ja wierzę, że on tego w ten sposób nie wypowiada. To wypowiada jako pozytywną, może negatywną, ale w pozytywny sposób wypowiada obiektywną prawdę. On mówi,
jak jest.
Teraz wiecie, jakbyśmy chcieli to rozwinąć, to powiedzielibyśmy tak. No dobrze, ale Marek, ale to co, nie ma w tym świecie dobrych rzeczy? Powiem tak, są dobre rzeczy w tym świecie. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Bóg stwarzał ten świat, a świat ten został stworzony przez żydowskiego Boga, powiedzmy żydowskiego Boga, do tego za chwilę wrócę. Kiedy Bóg stwarzał ten świat, to powiedział, że wszystko, co w tym świecie stworzył, było dobre i piękne. Czy Królestwo Boże może rozszerzać człowiek nienarodzony na nowo? Ja twierdzę od lat, że tak. Bo każdy człowiek, nawet nienarodzony na nowo, który postanawia czynić dobro, rozszerza Królestwo Boże. Więc w tym świecie jest całe mnóstwo dobrych rzeczy, pięknych rzeczy. Ale w tym samym momencie to słowo apostoła Jana, pierwszy list Jana 5:19 jest prawdziwe, że cały ten świat z całym dobrem, które zawiera w sobie, w tym samym momencie jest pogrążony w złym. Amen. Wiem, że lubicie dynię? Dynię lubicie jeść? Ja też lubię. W tym roku dostałem słoiczek dyni od mojej mamy, marynowanej dyni. I odkryłem, że nie za bardzo mi smakuje ta dynia. Moja mama, która teraz do nas przyjechała, właśnie kończy ten słoiczek marynowanej dyni, który mi dała pół roku wcześniej. Dynia dobra. Dynia marynowana niedobra. Dla mnie oczywiście jest subiektywne, tak? Ja wiem, że są ludzie, którzy lubią marynowaną dynię. Dokładnie tak samo. Czy w tym świecie, czy ten świat jest dobry, który nas otacza? Tak. Tylko wiecie, przez to, co się wydarzyło na tym świecie z grzechem, ten świat został zamarynowany złem. I to jest dokładnie to, o czym tutaj piszemy. Więc kiedy apostoł Paweł mówi, że ja jestem pewny, że po moim przyjściu przyjdą wilki w owczych skórach, wilki, które rozszarpią zbór, a między wami nawet powstaną zwodziciele, którzy uczynią lewe uczniostwo w zborze, który je zakładałem, jestem o tym przekonany, tak samo apostoł Paweł mówi. To, co wiem, to wiem, że cały ten świat jest umoczony, zakonserwowany, ochrzczony, zamarynowany w źle. I my musimy to wiedzieć. Taka jest prawda. Świat jest zły. W takim razie, co nas może uratować? Drugi do Tymoteusza 3:12. To będzie ostatni dłuższy fragment na dzisiaj. Może tam jeszcze pojedynczych parę dodam na szybko, ale taki dłuższy fragment to jest ostatni na dzisiaj. Co w takim razie jest źródłem autorytetu dla ciebie? Co jest fundamentem dla twojego życia? Co określa i definiuje twoje życie? Zachęcam was, w ogóle was tak praktycznie. Też zrobiłem sobie takie ćwiczenie intelektualne. Kiedy widzicie świetny wpis na Facebooku, jakaś zachęcająca myśl, motywacyjna dla biznesu, dla fitnessu, dla dobrego żywienia, w ogóle dla dobra myśl zachęcająca cię do pozytywnego myślenia o sobie, pozytywnego myślenia o sobie jako mężczyzna, pozytywnego myślenia o sobie jako kobieta, wszelkiej maści posty, memy, które ciebie zachęcają i już ci tam ręka leci, żeby to zalajkować. Zachęcam was do takiego ćwiczenia intelektualnego. Zastanów się, czy prawdę o tym, co jest w tym poście, możesz zauważyć również w Słowie Bożym. A jeżeli tak, to gdzie? Z konkretnym adresem. Kiedyś byłem na takim spotkaniu z Danem Gruberem, takim mesjańskim Żydem, który był pastorem przez pewien czas nawet swojego życia, nawrócił się w rodzinie żydowskiej. Później w ostatnich, późniejszych latach swojego życia, on ciągle żyje, jest autorem takiej pięknej książki Kopernika Żydzi, która wielki wpływ wywarła na moje życie, pozytywny. Byłem na jego seminarium i zaczął takie swoje seminarium i zaczął od pytania, co jest najważniejsze dla życia wierzącego? Prowadził to seminarium w taki sposób, jak szkoła żydowska, więc dużo więcej zadawał pytań niż mówił do nas, co prowokowało ciągle kłótnie na sali. Na sali było około 60 pastorów i księży zgromadzonych, mniej więcej po połowie. Taka sala była, wiecie, taka wykładowa, taka taka panoramiczna, to się chyba nazywa. Wszyscy siebie widzieli w takim półkolu, a on tylko wszystkich do kłótni sprowadzał. No więc wszyscy zaczęli się zgłaszać, coś mówić, a on mówi, dobrze, widzę, że muszę podnieść poprzeczkę. Mówi, dobrze, teraz każdy może udzielić odpowiedzi, tak jak do tej pory, ale musi od razu powiedzieć adres z Biblii, gdzie to jest powiedziane. Wiecie, i to było niesamowite, bo on to powiedział bardzo jednoznacznie i wyraźnie, a ta dyskusja w ogóle po prostu nie szła w tą stronę. Wstała jakaś siostra taka ze zboru, z Krakowa chyba, i ona mówi, najważniejsza jest łaska. A on do niej mówi, gdzie jest to zapisane? W Biblii. Proszę panią, proszę mi powiedzieć, gdzie? Proszę mi powiedzieć księgę, rozdział i werset. Ona mówi, proszę mi denerwować, Biblia jest pełna tego. On mówi, nie proszę panią, ja tu jestem nauczycielem i ja ustalam zasady. Cytat z sufitu nie jest cytatem, jest domysłem. Jest jakąś emocją. Jest jakimś wrażeniem, którymi jesteśmy przesiągnięci. Proszę mi podać adres. Więc ja was zachęcam, jeżeli znajdziecie jakiś motywacyjny wpis i będziecie już chcieli go zalajkować, to się zastanówcie. Ja niedawno taki wpis wkleiłem, taki mem o mężczyznach i kobietach z Marka Gungora, zresztą pastora, więc podparłem się autorytetem innego pastora, że tak naprawdę mężczyźni to mniej czasu spędzają na myśleniu niż kobiety próbujące domyślić się na myśleniu o tym, co myśli ich mąż. Bardzo śmieszne i tam później fajna dyskusja się z tego rozwiązała. Możecie znaleźć to na moim. I to jest absolutnie, jak znam moje życie, to jest to absolutna prawda. Moja żona często do mnie myśli, Marek, porozmawiajmy, o czym ty teraz myślisz. I ja mówię, że o niczym. Ona nie może w to uwierzyć. I to jest prawda. Mężczyźni generalnie są ludźmi pustymi. W przeważającej ilości czasu. Możecie sobie poczytać komentarze moich kolegów pod tym postem i tak dalej, i tak dalej. Ale teraz wiecie, kiedy wracamy do tego tematu, to się zastanawiam. A czy to jest w ogóle prawda z perspektywy widzenia Biblii? Czy ja mam na to werset? Czy Biblia, czy Pismo Święte w ogóle to potwierdza, że to jest prawda? Że tak jest? Powiem wam, że nie doszedłem jeszcze do właściwej odpowiedzi. Jak patrzę na przykład na patriarchów Abrahama, Izaaka, Jakuba, to mam wrażenie, że dokładnie tak. Że ci faceci wiele rzeczy zrobili, zanim pomyśleli. Dobrze, to takie ćwiczenie. Dobrze, a teraz wracamy do źródeł autorytetów. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział. Od 12 wersetu. Tak jest. Powiedzmy, tak jest. Tak jest, ja wiem, my wiemy. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowania znosić będą. Czy masz prześladowania w swoim życiu? Czy masz przeciwności? Czy masz sprzeciwy? Jeżeli nie masz, to prawdopodobnie nie doszłeś jeszcze do miejsca, gdzie chcesz żyć pobożnie w Mesjaszu Jezusie. A jeżeli dotykają cię prześladowania, to możesz wiedzieć, że to nie jest powód do rozpaczy, biadania nad swoim życiem, płakania nad swoim życiem, ale jest to po prostu radosne potwierdzenie, że jesteś we właściwym miejscu, ponieważ po prostu dostajesz baty w swoim życiu, dlatego właśnie, że chcesz żyć pobożnie. Dlatego masz baty od swojej rodziny, od swoich najbliższych. Może od żony, może od męża, może od dzieci, a może od rodziców. Halleluja. Dalej. Jeśli zaś źli, ludzie zaś źli, oszuści, coraz bardziej będą brnąć w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Więc wiesz, 2 Tymoteusza 3:13. Nigdy nie mów takiego zdania, które twój pastor często powtarza. Co jest nie tak z tym światem? Wiesz, Biblia już to powiedziała, co jest nie tak z tym światem. Cały świat tkwi w złym i powinniśmy przestać się dziwić. Albo nawet mówić, co nie tak jest z tym Kościołem. Powinniśmy przestać to mówić. Apostoł Paweł mówi, kiedy odejdę, wejdą wilki. I te rzeczy będą miały miejsce. Tu jest powiedziane, ludzie za źli, oszuści coraz bardziej będą brnąć w zło. Nie tylko, że im się będzie przydarzało zło. Nie, będzie progres w czynieniu zła w ich życiu. Będą czynić coraz gorszej rzeczy. Błądząc sami. I to jeszcze nie koniec. Bo co będą robić? Będą innych wprowadzać w błąd. W liście do Rzymian w 1 rozdziale pod koniec jest powiedziane o ludziach, którzy nie tylko takie rzeczy czynią, ale pochwalają je. Czyli głoszą grzechy, które czynią, pochwalają je, żeby inni je czynili. To jest natura tego świata. Ale ty, 14, ale ty trwaj, Tymoteuszu, w tym, czego się nauczyłeś i czego pewien jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś. To jest fundament. A ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, powiedzmy Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa, całe Pismo, powiedzmy całe Pismo, pamiętacie? Apostoł Paweł tam pisze, mówi do starszyzny w Efeskiej, nie unikałem zwiastowania wam całej woli Bożej. Tutaj mówi całe Pismo, czyli to jest cała wola Boża. Przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Przez chwilę zatrzymajmy się. Pierwsza rzecz, całe Pismo. To jest całe Pismo. To jest fundament dla naszego życia. Nie to, co ktoś powiedział na jakiejś konferencji, nie to, co ktoś powiedział na jakimś po prostu przekazie medialnym, internetowym, nie to, co powiedziano w Kalifornii, Kansas, albo nie wiem, po prostu w Afryce czy gdzieś w Azji, nie to, co powiedział nawet mąż Boży, który oddał życie za Ewangelię. Nie to jest fundamentem. Patrzymy wiecznie na świętoszkowatych kaznodziejów, których świętość jest oparta tylko na tym, że ich grzechy jeszcze nie zostały ujawnione. Jesteśmy pochwyceni przez ich różnego rodzaju nauczania, ale nie wiemy, co się stanie. Nie wiem, czy słyszycie o takim człowieku, to też jest historia z początku tego roku. Rawi Zachariasz. Jeden z największych apologetów przełomu XX i XXI wieku. Chrześcijanie, możecie sobie wpisać. Rawi Zachariasz, niesamowity człowiek. Występował w debatach z aktywnymi ateistami XX-XXI wieku. Okazało się, że nadużycia seksualne były obecne w jego służbie przez 30 lat i po jego śmierci przeciwko jego służbie są prowadzone sprawy sądowe odszkodowania przez kilkanaście kobiet, które były jego ofiarami. Ludzie nie mogą uwierzyć, co się stało. Ludzie tego nie mogą zrozumieć. Są zgorszeni. Jak sobie to wbijecie, Rawi Zachariasz, sobie wbijecie to w internet, to możecie to sobie postudiować. Niesamowite. Sam czytałem artykuły i książki tego człowieka, które były dla mnie wielkim zbudowaniem. Kto jest dla ciebie autorytetem? Człowiek, hierarchia, struktura, boks wyznaniowy, w którym aktualnie jesteś, współczesne mody XXI wieku, liberalizm, konserwatyzm, lewa strona, prawa strona. Co jest dla ciebie autorytetem? Kto? Tu jest powiedziane wyraźnie. Pismo jest natchnione przez Boga. Fundamentalną prawdą Kościoła i Królestwa Bożego jest to, że my nasze życie opieramy na Piśmie Świętym, ponieważ uważamy, że ono powstało pod natchnieniem Ducha Świętego. Że Słowo powstało z natchnienia Ducha Świętego. Że nie było dane, nie było zapisane przez ludzi, ale było wręcz, można powiedzieć, w cudzysłowie, bo to też nie jest dosłowna prawda, podyktowane przez Ducha Świętego. W cudzysłowie. Ponieważ wielu ludzi, dlatego się używa tego słowa natchnienie. Ponieważ oni często spisując nie wiedzieli, że działają pod natchnieniem. Pisali poezję, pisali wiersze, pisali prawo, pisali rady, opisywali historię. Tak, Łukasz, któremu się wydawało, że był historykiem życia Jezusa i historykiem pierwszych wieków Kościoła. Dzisiaj wiemy, że napisał to pod natchnieniem Ducha Świętego. I Kościół doszedł do jedności wiary, że to są natchnione pisma. Więc dlatego to jest dla nas autorytet, ponieważ Duch Święty jest autorem i uczestniczył w powstawaniu tego. Jest to równocześnie słowo ludzkie, stuprocentowo, i równocześnie jest to stuprocentowo Słowo Boże. Czyli tak jak z Jezusem, który jest w tym samym momencie stuprocentowym człowiekiem i stuprocentowym Bogiem. Takie jest Słowo Boże. Więc Pismo jest źródłem autorytetu w naszym życiu. Nie nic innego. Co mówi Pismo? To jest powrót do źródła. I czemu ono służy? I tu jest cała lista. Służy nauczaniu. Wiesz, jaki kurs internetowy ostatnio wykupiłeś? Na jaki temat? Czegoś tam uczyłeś? Projektowania stron, grafiki, może zarządzania czasem. Niedawno mój przyjaciel taki kurs wykupił sobie. Ja zapisałem się w COVID-zie, byłem bardzo natchniony. W ogóle COVID bardzo może zmienić umysł, w ogóle zauważyłem. Ja się zapisałem na kurs saksofonu w czasie, bo się okazało, że są za 30% ceny w Śródmieściu i zapewniają saksofon, nawet wypożyczają w tej cenie. Zawsze miałem moje marzenie po tym, kiedy grałem na klarnecie. A potem jak się zapisałem, to mówię sobie, Boże, kiedy ja miałem pójść na tę lekcję, jak ja ledwo oddycham po prostu na 60%. A to już się na saksofon zapisałem. Wiesz, my mamy wiele rzeczy, w których chcemy uczestniczyć. Zapisujemy się na jakieś kursy fitnessu, żywienia, różne rzeczy. To jest moda w ogóle, żeby wydać pieniądze na to, żeby mieć jakiś progres w swoim życiu. Szkoła rysunku, tańca i wielu innych rzeczy. Ten autorytet jest nam nadany, żeby nauczyć nas życia. Po to jest to nam dane, żeby nas nauczyć życia. Kiedy ostatnio czytałeś podręcznik, żeby nauczyć się życia? Dzieciaki przygotowujące się do egzaminów, ośmioklasisty, maturalnych egzaminów, egzaminów na studia, siadają i wkuwają. Kiedy ty jako uczeń Jezusa zająłeś się wkuwaniem, żeby ciebie Jezus mógł nauczyć życia? Kiedy swoim studiowaniem Pisma pokazałeś, że to jest ci dane do tego, żeby cię nauczyć życia? Okej? Okay? To pokazuje, co jest źródłem autorytetu dla ciebie. Czy Netflix, czy Pismo Święte? Czy HBO, czy Pismo Święte? Czy VOD, czy Pismo Święte? Czy Player, czy Pismo Święte? Co tam jeszcze mamy za platformy? Czy CDA, czy Pismo Święte? Co my tam jeszcze mamy? Pożyteczne do nauki. Drugie, do wykrywania błędów. Wiesz, Pismo Święte jest nam dane, żebyśmy wykrywali błędy. Wykrywali błędy w swoim postępowaniu, w postępowaniu innych, w swoim nauczaniu i w nauczaniu innych. Pytanie jest, co mówi Słowo Boże? Wiesz, dzisiaj jak będziesz rozmawiał, to jest takie, przepraszam, to jest takie nieuczciwe, bo tak się mówi, że młodzi ludzie. Ja myślę, że dzisiaj po prostu wszyscy, którzy byli jeszcze chwilę temu, 20-30 lat temu młodzi, nadal w tym aspekcie pozostają młodzi i są po prostu sfiksowani. Ale tak można powiedzieć, rozmawiałem właśnie z jednym rodzicem, mówi, młodzi ludzie dzisiaj to oni biorą swoją wiedzę z internetu i z tego, co czują. Ja tak słuchałem, tak sobie myślę, co? Po prostu takie po prostu dziadki, byki stare jak ja robią dokładnie to samo. Rozmawiałem już z nimi i on mówi, ja tego nie czuję. 50-60-latek mówi, ja tego nie czuję. Ja to mówię, ja tego nie czuję. Co to jest za autorytet wykrywania błędów? Nie czuję tego. A kiedy ostatnio sięgnąłeś do podręcznika, żeby sprawdzić, czy to, co czujesz, ma gdzieś po prostu jakieś odwzorowanie? Albo to, że czegoś nie czujesz? Co mówi Pismo Święte na ten temat? Czasami toczymy boje o, wiecie, o pietruszkę, o natkę pietruszki, w cudzysłowie mówiąc. Później sięgasz do Biblii, patrzysz, a to jest temat marginalny w Biblii. Zupełnie marginalny, nieistotny. A życie pełne błędów i pozostawione bez poprawy. Dalej. Wykrywaniu błędów. Dalej. Do poprawy. Słuchaj, nasze życie może być poprawione. Poprawione. Ale jak poprawione? Nie przez to, żebyś więcej pracował, więcej się uczył, że po prostu kupisz sobie piękniejszego psa, kota, lepszą roślinkę i wymalujesz pokój. To nie poprawi twojego życia. Twoje życie, jeżeli coś poprawi, to, że poddasz się Pismu Świętemu. To poprawi twoje życie. Dalej, do wychowywania w sprawiedliwości. Wychowywania do świętego, sprawiedliwego życia. Aby człowiek Boży był doskonały. To prowadzi nas do doskonałości. Pismo Święte prowadzi nas do doskonałości. Aby człowiek Boży był doskonały i ostatnie, do wszelkiego dzieła dobrego przygotowany. Co to znaczy przygotowany do dzieła? To znaczy wydawanie owoców, to znaczy rezultaty. Wiecie, dlaczego Kościół jest bierny i mało aktywny w swojej misji przekazanej przez Pana? Często się taka dyskusja, też czytałem taką dyskusję teraz w internecie w tym tygodniu. Wiecie, przyczyna nie jest taka, że pastorzy zdominowali kazalnicę i nie dają ludziom służyć w zborze. To nie jest przyczyna. Według tego, co mówi, naucza Słowo Boże, jest taka, że my jesteśmy nieaktywni i bierni, ponieważ nie poddajemy naszego życia Słowu Bożemu. To jest przyczyna naszej bierności, a nie tego, jak ukształtowany jest Kościół. Że Kościół nie stwarza miejsca do służby. Co za bzdura. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w otaczającym nas świecie i wszyscy mamy nieograniczone możliwości służby. I to, że tej służby nie pełnimy w obszarze swojego powołania, to chyba o tym tydzień temu było nawet w kazaniu mojej małżonki, tak mi się coś wydaje. O tym było espresso właśnie. Jeżeli nie jesteś aktywny, espresso to właśnie, nie wiem, ktoś nie zrozumie, o tym było espresso. Ten krótki, wyciskany przekaz z kazania, który Agata co tydzień przygotowuje. Tak? Nasza bierność wynika z niepoddania się Bogu, a nie z tego, jak Kościół jest ukształtowany. Źródło autorytetów. Dobrze, Efezjan 4,14 i teraz będzie kilka krótkich fragmentów na zakończenie już. Efezjan 4,14. Jest mowa o pięciorakiej służbie, a on dał jednych jako apostołów, drugich dał jako ewangelistów, 4,11, innych dał jako pasterzy, innych dał jako nauczycieli, aby przygotować świętych do dzieła służby, przygotować świętych do dzieła służby, do budowania ciała Chrystusowego. Aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi. Powiedzmy miotanymi i unoszonymi. Powiedzcie, proszę, bo ja już głosu nie mam. Miotanymi i unoszonymi. Lada wiatrem nauki. Przez oszustwo ludzkie i przez postęp prowadzący na bezdroża błędu. Jak czytacie emocjonalnie ten werset 14? O czym my tutaj mówimy? Człowiek, który nie poddaje się Słowu Bożemu, jest unoszony. Jest podatny. Jest miotany. Byle jakim powiewem, lekkim nawet powiewem, nauki i oszustwa i podstępu. Czyli ten obraz tutaj przekazany w wersie 14 pokazuje ogromną niestabilność życia duchowego. Z czym ona jest związana? Z tym, że człowiek nie jest ustanowiony, postawione jego życie na fundamencie Słowa Bożego. Nie ma w nim, tak jak mówi werset 13, jedności wiary. Nie może powiedzieć ja wiem. Nie może powiedzieć my wiemy. Nie może powiedzieć tak jest. Ponieważ nawet kultura dzisiejszego wieku zachęca nas do tego, żeby nie być jednoznacznym. Takie hasło, wszystko jest względne. 90 ludzi powie, że to jest prawda w dzisiejszych czasach. Z perspektywy Bożego Słowa to nawet nie jest tysprawda. To jest ten kolejny level z kwiczoła. To jest gówno prawda. A 95% dzisiaj będzie głosowało, że to jest prawda, że wszystko jest względne. Tak naprawdę jest bardzo mało względnych rzeczy. Względność jest ogromną tajemnicą, którą nawet Einstein, mimo że ją odkrył, jej do końca nie rozszyfrował. Ale wiele rzeczy możemy być absolutnie pewni w naszym życiu, ponieważ Bóg jest prawdomówny i nie wahał się objawić człowiekowi swojej prawdy. Amen. My możemy wielu rzeczy nie wiedzieć, ale to nie znaczy, że one są względne. My po prostu, żeśmy nie przestudiowali rzeczy do końca. To jest tak jak ten uczeń, który przyszedł do rabina i mówi: rabinie, chciałem z tobą porozmawiać. On mówi: o Mosze, fajnie, że przyszedłeś. Siadaj tutaj. Co chciałeś mi powiedzieć? Rabinie, ja chciałem powiedzieć, że jestem ateistą. A rabin do niego mówi: a Torę przeczytałeś? Nie. A pisma przeczytałeś? Nie. A proroków przeczytałeś? Nie. A Talmud przeczytałeś? Nie. A Midrasz przeczytałeś? Nie. A Kabałę przeczytałeś? Nie. Słuchaj, Mosze, ty nie jesteś żaden ateista. Jesteś po prostu analfabeta. Nieuk. Ludzie mówią, wszystko jest względne. Nic nie jest względne. My po prostu jesteśmy nieukami. Dlatego wrzucamy wielką ilość rzeczy do grupy nie wiem. Dlatego jednym z hymnów XXI wieku jest pieśń: jak to się stało, nie wiem. Jak do tego doszło, nie wiem. Hymn XXI wieku. Taki disco polo autor, jakbyście nie wiedzieli. Niektórzy się nie śmieją, więc nie wiedzą. To jest piękna pieśń, którą powinni śpiewać ludzie, którzy gardzą autorem tej pieśni. Ponieważ ich życie pokazuje właśnie to, że się nie zajęli przestudiowaniem nawet korzeni ludzkości, a co dopiero mówiąc chrześcijaństwa. Okej. Efezjan 4:14, miotany modami. Wiecie, dzisiaj żyjemy w takim, to jest moja też taka objawienie z czasu covidowego. Co myślicie na temat nowoczesności, w której funkcjonujemy, a niektórzy mówią nawet, że postnowoczesności? Co wy myślicie? Wiecie, dla mnie współczesna nowoczesność jest zbitką znowu dobrych i złych rzeczy razem. Współczesna nowoczesność i podejście do wszystkich dziedzin życia, do moralności, do wiary, do zwykłej przyzwoitości, do myślenia politycem, do myślenia o swoim pochodzeniu i swojej destynacji życiowej wszystkich ludzi, jest zbudowana na dwóch rzeczach współcześnie. Na dorobku oświeceniowym, który w dużej części jest bardzo pozytywny, ponieważ on nas wyciągnął z wieków ciemności i kazał ludziom myśleć, wierzyć w dobro, wierzyć w dobre rzeczy, zaczął studiować, podniósł temat nauki do góry. W ogóle wam, nie wiem czy wiecie, ale po okresie średniowiecza, w czasie którego matematyka była najbardziej zdeponowana w krajach arabskich, wśród matematyków arabskich, po okresie średniowiecza renesansowi autorzy, którzy zaczęli wracać do korzeni matematyki, wiecie, gdzie oni odkryli pisma, zdeponowane pisma Arystotelesa, Pitagorasa, Platona? Oni wszyscy musieli je tłumaczyć z języka arabskiego, ponieważ chrześcijaństwo wyrzuciło cały świat antyczny na śmieci, natomiast świat arabski przechował je. I renesans zaczął to odkrywać, a przyspieszenie nastąpiło w dobie oświecenia. Więc wiecie, dobre rzeczy są zdeponowane w współczesnej nowoczesności, są pomieszaniem pozytywnego zdobyczy oświecenia, ale jest tam coś jeszcze. Stare demony i stare religie, które na skutek odrzucenia Boga zamieszkały w nowoczesności. I dzisiaj wiesz, dzisiaj rozmawiasz z człowiekiem i on mówi: ale zaraz. Przecież ja jestem tak genetycznie uwarunkowany. To jest nowoczesne bardzo. Muszę być w zgodzie z samym sobą, jestem genetycznie uwarunkowany. Ja powiem tak, ja też jestem genetycznie uwarunkowany. Wiecie, w jaki sposób jestem genetycznie uwarunkowany? Mianowicie jestem tak genetycznie uwarunkowany i mój szacunek dla matki natury powinien sprawić, że będę to respektował. Jestem tak genetycznie uwarunkowany, że mój zbiór genów powinienem pomnożyć w maksymalny sposób i zmieszać go z genotypami maksymalnej ilości partnerek, żeby moje geny zostały przekazane w jak największej porcji, w jak największej liczbie populacji. Tak jestem genetycznie uwarunkowany. O tym mówi genetyka, o tym mówi biologia. Więc gdybym poszedł całkowicie w wierność matce naturze, to powinienem porzucić tego starego żydowskiego boga, Demiurga, tak go nazwali pierwsi gnostycy chrześcijańscy, powiedzieli, że Bóg Starego Testamentu to jest zły Bóg Demiurg, który stworzył świat widzialny. Powinienem go porzucić, tego żydowskiego Boga, i pójść za Bogiem albo boginią wręcz, matką naturą. Wiesz, dzisiaj, kiedy będziesz rozmawiał ze współczesną czarownicą, która jest przejawem nowoczesności XXI wieku, to ona ci dokładnie takie same prawdy przekaże. Ona ci powie, człowieku, co to jest ten prymitywne chrześcijaństwo i to żydostwo? Zapomnijmy o tym. Rozejrzyj się, człowieku. Żyj w zgodzie z sobą, w zgodzie z naturą. Rób to, co czujesz, czegoś pragniesz. Ale wiecie, chcę wam powiedzieć też, że mamy też chrześcijańską wersję tych rzeczy. To się właśnie tutaj nazywa. Oszustwo ludzkie, podstęp prowadzący na bezdroża błędu, miotanie i unoszenie lada wiatrem nauki. Mamy wiele prawd w chrześcijaństwie, które po prostu są odrzuceniem Słowa Bożego. Które są po prostu odrzuceniem Słowa Bożego. I dalej przeczytajmy 17 werset, Efezjan 4:17. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście więcej nie postępowali, jak poganie postępują, w próżności umysłu swego. Próżność umysłu, czyli w pustce umysłu. Mając przyćmiony umysł, dalece od życia Bożego, przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardzałość ich serca, mają umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Efezjan 4:17-19 wyraźnie pokazuje, że to jest po prostu objaw wynikający z nieustanowionego autorytetu Słowa Bożego w naszych umysłach. On powoduje pustkę, brak tego autorytetu, próżność, zwiedzenia i kierowanie się własnymi pożądliwościami, które prowadzą nas do tego, że najwyższym autorytetem w naszym życiu jest zwyczajna chciwość. Ja, mnie, moje, co ja chcę, czego pragnę, co będzie dla mnie fajne, dobre i przyjemne. Amen? Pochyl się nad Słowem Bożym. Co jest źródłem autorytetu w twoim życiu? Dobrze, zajrzyjmy tutaj jeszcze na te wersety. Może zostawię coś na przyszły tydzień. Ale to jest wszystko piękne. Dobrze, jeszcze jeden fragment. Mateusza 22:29. Może tutaj zakończę. Spróbuję tutaj zakończyć. Spróbuję wylądować. Mateusza 22:29. Ja nawet kiedy głoszę to słowo teraz, to mam wrażenie, że jest ono powrotem w pewien sposób do rzeczy, które dla nas są, przestały być atrakcyjne. Dzisiaj takie rzeczy, które ja głoszę, się nazywa powszechnie, ich się nazywa fundamentalizmami. Kiedyś słowo fundamentalny było słowem pozytywnym. Ktoś, kto jest fundamentalistą, to jest ten, dla którego fundamenty, ostatnia warstwa najbliżej ziemi jest najważniejsza. Słowo Boże mówi, że fundamentem naszego życia jest Chrystus. Gdybyśmy byli fundamentalistami, to chcielibyśmy zbudować wszystko na Jezusie. W dzisiejszym świecie fundamentalista to jest człowiek starodawny, nienowoczesny, wracający do jakichś po prostu historycznych rzeczy, które w dzisiejszym świecie nie mają znaczenia, są za mało nowoczesne, za mało współczesne. I czuję ten opór nawet, jak głoszę. Ale wierzę, że to jest ekstremalnie ważne. Myślę, że w nadchodzącym czasie głos będą podnosić ludzie, którzy są w pozytywny sposób fundamentalistami, którzy wstaną i na nowo powiedzą: tylko Jezus jest Panem i nie ma w nikim innym zbawienia. I to się będzie działo. I będziemy za to prześladowani. Ponieważ świat jest tak przesiąknięty nowoczesnością i liberalizmem, że nie będzie w stanie tego przełknąć bez uniżenia swojego umysłu i zgiętych kolan przed Słowem Bożym. Nie będzie w stanie. W związku z tym będzie nas prześladował. Mateusza 22:23. W tym dniu przystąpili do niego Saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go. Później macie tą historię. Oni chcieli na podstawie swoich dywagacji wykazać, że nie ma życia wiecznego, nie ma zmartwychwstania, ponieważ to przykazanie o tym, że kobieta nie może umrzeć bezdzietna, musi mieć dziecko, i jeżeli mąż jej umarł, to jeden z braci, którzy jeszcze żyją, musi doprowadzić do tego, żeby jego martwy brat miał potomka. Mówił, że to prawo pokazuje na to, że zmartwychwstanie nie jest możliwe, ponieważ po zmartwychwstaniu, gdy było wielu tych braci, które postanowiło to prawo wypełnić, to kto będzie jej mężem, jak ona po prostu żyła z siedmioma, więc zmartwychwstania nie ma. Kim byli Sadyceusze? Nazwa pochodzi od kapłana Sadoka, pierwszego kapłana, który w świątyni jerozolimskiej zbudowanej przez Salomona objął służbę. Sadyceuszów było w Izraelu dużo mniej niż faryzeuszów. Faryzeusze byli bardziej owocem przebudzenia i mieli większą relację z ludem i byli tak naprawdę bardziej biblijni. Chcę wam powiedzieć, co historia mówi o Sadyceuszach. Po pierwsze, byli zwolennikami hellenizmu w Izraelu. Czyli można dzisiaj powiedzieć nowoczesności. Kręciły ich wzorce heleńskie. Filozofia, strój, zwyczaje. Chcieli tak naprawdę być, zaaplikować, tak jak w Polsce się, nie wiem, w dobie renesansu aplikowało francuszyznę, tak, czy po prostu zawsze są takie jedne narody, które podpadają pod inne, pod pewne mody. Sadyceusze byli zwolennikami helenizacji, nowoczesności. Po drugie, uważali, że tylko Tora jest natchniona, natomiast pisma i prorocy nie są natchnionymi pismami, więc to w ogóle wyrzucali do kosza. Co wam to przypomina wśród współczesnych chrześcijan? Są ci, którzy decydują się, co jest natchnione dla nich, a co nie jest. Wycinają sobie, robią wycinankę ze słowa. Sadyceusze tacy byli. Kolejna rzecz, którą robili? Nie wierzyli w życie wieczne. Uważali, że dusza po śmierci wraca do Boga i nie ma czegoś takiego jak życie wieczne. Wszystko, co jest do zrobienia, to jest za tego życia. Potem nie ma nic. Czyli wycinali całą kwestię życia nadprzyrodzonego, duchowego przyszłego. Kolejna rzecz, nie wierzyli w demony, anioły, ani nadprzyrodzone cuda. Koniec. Nie ma. Wiecie, i ten rodzaj ludzi, którzy stanowili najwyższą kastę, stanowili większość Sanhedrynu, czyli tej części, która decydowała o większości rzeczy, oni przychodzą do Jezusa i mówią mu, hello, nie ma zmartwychwstania. I teraz odpowiedź, której udziela im Jezus, jest niesamowita. Jezus mówi do nich tak, 29. Błądzicie. Błądzicie. Wasza analiza, wasz logiczny tok rozumowania, który wywiedliście, jest błędem. Jaki jest powód tego, że tkwicie w błędzie? Nie znacie ani pism, ani nie doświadczyliście mocy Bożej nad swoim życiem. Wiecie, i to są dwa główne źródła błędów naszego chrześcijańskiego życia. Zamknięcie na to, co jest autorytetem, pismo, jednym autorytetem, i drugie, zamknięcie na osobiste przeżycie i doświadczenie Boga, który działa w moim życiu w postaci znaków i cudów. Brak odniesienia do życia duchowego, aktywnego, że coś się dzieje. Są dwa powody. Pierwszy powód, myślę, że już dobrze omówiłem, co jest autorytetem dla ciebie, twoje pragnienia, twoje marzenia, twoje dążenia, bycie w zgodzie z samym sobą, bycie w zgodzie ze swoimi genami, bycie w zgodzie, nie wiem, z czym tam jeszcze, wbrew Słowu Bożemu. A drugi błąd to jest uciekanie od mocy Bożej. Powiem wam, że całe Pismo jest pełne znaków i cudów i nadprzyrodzonego Bożego działania. Tak powstał naród izraelski wśród znaków i cudów, nadprzyrodzonych plag i nadprzyrodzonych ratunków. Przejście przez Morze Czerwone, rozstępujące się, przejście przez rozstępujący się Jordan, karmienie w nadprzyrodzony sposób i uzdrowienie nadprzyrodzone na pustyni. Znaki i cuda i przejawy mocy Bożej, zatrzymujące się niebo na nieboskłonie. To była konstytucja tworząca naród Izraela, Boga, który się objawia w mocy. Tak powstał naród żydowski. Jak powstał Kościół? Dokładnie w taki sam sposób. Od pierwszego dnia Zielonych Świąt znaki, cuda, przyjawy mocy dziejące się przez ręce apostołów. I dzisiaj, wiecie, mamy chrześcijaństwo. Wiecie, które chrześcijaństwo w pierwszej kolejności staje się liberalne? Dzisiaj prawdopodobnie najbardziej liberalnymi związkami wyznaniowymi są historyczne kościoły luterańskie Skandynawii. Z jednej strony powiedzieli, że większa część pism starotestamentowych i nowotestamentowych jest uwarunkowana kulturowo, w związku z tym dzisiaj nie odnosi się w żaden sposób do naszego współczesnego życia. Więc tak jak w Starym Testamencie było powiedziane, że kobieta nie może nosić męskich ubrań i to było uwarunkowanie historyczne, Tak samo mamy uwarunkowania w Nowym Testamencie. One dotyczą czystości seksualnej. One już też nie są aktualne, ponieważ były uwarunkowane kulturowo pierwszym wiekiem. W związku z tym wszystkie przykazania dotyczące czystego życia, świętego życia wyrzucamy do kosza. Myślę, że słyszeliście o luteranach Szwecji, biskupkach i tam dalej. Nie będę tych brzydkich słów wymieniał. Z czym to jest związane? Pierwsze jest odejście od autorytetu słowa, ale drugie jest też odejściem od przejawów mocy i cudów. To, co było złym owocem reformacji protestanckiej, to jest to, że ona odcięła się od życia nadprzyrodzonego obecnego w średniowieczu. Luther tego nie zrobił. Melanchthon, pierwszy teolog luteranizmu, tego nie zrobił. Ale już kolejni bardzo głośno powiedzieli. Po co nam te wszystkie zabobony, te uzdrowienia, ta wiara w transsubstancje i tak dalej, i już później popłynęło. I luteranizm bardzo szybko był suchą, martwą religią. I to, co mówi Przoniak jeden, jako aktor w Ziemi Obiecanej, mówi, że on nigdy luteraninem nie zostanie, bo to jest po prostu ani kolorów, ani barwy, ani sztuki, ani nic do przeżycia tam nie ma. Znacie taki słynny cytat z Ziemi Obiecanej. Mówi, że jak on by został, to tylko katolikiem, bo tam się coś przynajmniej dzieje. Jakieś kolory, jakieś przeżycia, jakieś objawienia. To jest właśnie to. Jezus mówi, te dwie rzeczy sprowadzają was do miejsca błędu. Odcinacie się od żywego Boga, działającego w życiu. Wiecie, ja dzisiaj znam pastorów. Nawet z denominacji charyzmatycznych, nawet z denominacji zielonoświątkowych, którzy mówią głośno. Ja nie mogę nic powiedzieć o znakach i cudach, bo sam nic nie przeżyłem. Ja się ich pytam, to czym ty się zajmujesz? Mówi, zajmuję się głoszeniem Ewangelii, że w Jezusie jest zbawienie, ratunek przed śmiercią. I czym drugim? I kształtowaniem charakteru chrześcijańskiego. Żeby ludzie żyli przyzwoicie. Ja mówię, to skąd zasilanie? Skąd bateria? I ty jesteś zielonoświątkowiec? Przecież twoja denominacja zaczęła się od odkrycia mocy Bożej i powrotu do dziejów apostolskich, do pięćdziesiątnicy. On mówi, tak, ale ja nic z tego nie przeżyłem, więc mi pozostaje tylko teologia, nauczanie chrześcijańskie. Wiecie, i pięknie to brzmi, może nawet szczerze, ale z perspektywy Mateusza 22-29 to prowadzi do błędu na pewnym etapie. Ponieważ ja zostaję sam ze swoją mocą pozostawiony w życiu i nie mogę żadnej rzeczy przepchnąć, ponieważ nadprzyrodzoność nie jest mi już dostępna. I wtedy mamy ewangeliczny kościół, który dzieje się na charyzmatyczny i niecharyzmatyczny. Niecharyzmatycznemu pozostaje wszystko, co jest treścią, co jest charakterem, co jest głoszeniem ofiary Jezusa, ale już bez mocy Bożej działającej tu i teraz w moim życiu. Także kochany, zadaj sobie pytanie, co jest źródłem autorytetu w twoim życiu? Czy twoja hierarchia ewangeliczna? Czy media, które ci ciągle coś nadają? Czy jest dla ciebie autorytetem Facebook? Czy Twitter? Czy TikTok? I tak dalej. Już można pojechać głęboko, naprawdę. Czy YouTube? Kto jest dla ciebie źródłem autorytetu? Twoja rodzina? A może autorytetem są dla ciebie twoje odczucia, twoje pragnienia, grzeszne pożądliwości, mody tego świata, nowoczesność, współczesność, liberalizm, konserwatyzm, prawicowość, lewicowość. Kto cię prowadzi? Jeżeli chcecie sobie rozwinąć to słowo, które dzisiaj powiedziałem, kończę. Amen. Robię radykalny krok, zamykam notatki. Chcecie zrobić sobie ćwiczenie intelektualne. Takie to też możecie wrzucić sobie do konkordancji takie słowa jak władza, autorytet, kieruje. Słowo kieruje jest piękne w Starym i Nowym Testamencie. Zobaczycie, jak wiele razy jest powiedziane, kto kieruje naszym życiem. Nie mam, całą listę tych wersetów. Na dzisiaj już nie zdążyłem. Pożądliwości, chęci, zatwardziałość, zazdrość, kierownicy życia. To są autorytety. Wiecie, jeśli my świadomie nie pochylimy się nad Słowem Bożym, to autorytety nadal działają w naszym życiu. Tyle, że nie są przez nas uświadomione. Nie zrobię pewnych rzeczy, bo patrzą na mnie. To oznacza, że inni ludzie są autorytetem dla mnie. Nie stanę odważnie, bo co pomyślą? Kto jest dla ciebie autorytetem? Ten, który wkłożył te słowa w twoje usta? Czy ci, którzy są słuchaczami, są dla ciebie autorytetem? Bo wtedy odważnie nie możesz powiedzieć tego, co myślisz. Amen. Co jest źródłem autorytetu w twoim życiu? Też dla chętnych możecie zrobić zbliżenie, chłopaki. Nie wiem, czy tam jeszcze mnie słuchacie. Jeszcze mam książkę do polecenia wam. Bardzo przystępnie napisana książka przez Josha McDowella. Rzadko się zdarza, żeby praktykujący ewangelista napisał dzieło teologiczne, ale takie dzieła teologiczne są najlepsze. Czyli po prostu materiał, który mówi o źródłach autorytetu w naszym życiu. O Biblii, autorytecie Pisma Świętego. Jeżeli chcecie, możecie zachęcać w bardzo przystępny, popularyzujący sposób. Ale naprawdę zachęcam was do tego, żebyście zatrzymali się w naszym życiu i pomyśleli, co jest źródłem autorytetów. W otaczającym nas świecie będzie działy się jeszcze bardziej przerażające rzeczy. Kościół będzie ulegał kolejnym falom zwiedzenia. Ludzie, którzy byli wczoraj naszymi braćmi i siostrami, będą podejmowali decyzje, które są decyzjami odstępstwa. Czy wtedy się ostoimy? Czy nadal będziemy trzymać się Pana i Jego słowa? I Jego ducha? To zależy od tego, co dzisiaj zrobimy ze swoim życiem i jakie fundamenty ustanowimy w swoim życiu. Amen. Powstańmy. No, dzisiaj było dużo mięsa. Ale wierzę, że to było bardzo ważne i bardzo dobre. Nie wiem, czy ktoś będzie miał w ogóle ochotę, żeby tego przesłuchać jeszcze raz. To są tak, że wiecie, encyklopedię się czyta tylko wtedy, kiedy chce się tam coś szybko w niej poszukać. Ale myślę, że to jest temat ważny do rozwijania. W tym tygodniu przeczytałem, że Melanchthon to był pierwszy uczeń Lutra, który opracował całą spójną teologię reformacji. Byłem zaskoczony, że on zdecydował się, żeby w każdej szkole ewangelicznej jednym z najważniejszych przedmiotów, wiecie co było? Nie zgadniecie. Matematyka. Protestanci byli pierwszymi propagatorami matematyki. Jeśli ktoś mnie dzisiaj zapytał, Marek, a jak myślisz, o co chodzi z tym powtórnym przyjściem Chrystusa? Jak myślisz, gdzie jest to pochwycenie? Gdzie jest tysiącletnie królestwo? Jak to wszystko wygląda? Ja mówię, czemu pytasz? On powiedział, pytam, bo mam znajomego, dla którego to ma duże znaczenie. Ja mówię, a co jeszcze ma znaczenie dla tego człowieka? A on powiedział, no jeszcze ma dla niego znaczenie wykazanie to, że ziemia jest płaska. I tak się uśmiałem. Co myślę tak. Jeżeli dla kogoś autorytetem nie jest Euklides, Pitagoras i Arystoteles, to co ja będę dla niego robił fundament autorytetu w postaci Pisma Świętego i mówił o powtórnym przyjściu Chrystusa, jak ten człowiek ma podstawowe problemy z geometrią i matematyką. Rozumiecie? I to jest właśnie to. Melanchthon, pierwszy teolog protestantyzmu, mówi, że w każdej szkole musi być nauczana matematyka. Dlaczego? Ponieważ matematyka nie toleruje żadnych obszarów szarych. Matematyka dochodzi do pewnych etapów nieskończoności, nie potrafi odpowiedzieć na pewne kolejne pytania i są dylematy matematyczne, które ciągle nie są rozwiązane, ale matematyka nie postanawia, że przepłynie przez ocean niewiedzy okrętem poezji albo filozofii. Matematyka dochodzi do krańca i mówi, nie wiem, bo nie można powiedzieć ani zero, ani jeden. Logika się skończyła, więc nie podróżujemy dalej. Taka jest matematyka. I to jest ciekawe, że właśnie w dobie renesansu, reformacji protestanci byli pierwszymi, którzy powrócili do matematyki. Wiecie, dzisiaj myślę, że w dobie nowoczesności, postchrześcijaństwa, neopogaństwa, upadku świata zachodniego w obszarze wartości i chrześcijaństwa, to jest miejsce do powrotu dla nas. Co jest źródłem autorytetu dla mnie? Czy jest tym właśnie Pismo Święte, natchnione Słowo Boga? Czy jest tym inne rzeczy, które mną ciorają, miotają i powodują różnego rodzaju pragnienia? Amen. Modlę się. Ojcze, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień i dziękuję Ci za to prawie dwugodzinne słowo, które dzięki Twojej mocy wygłosiłem. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że nie kaszlałem za bardzo i że te 65% baterii wystarczyło, żeby te wszystkie słowa wypowiedzieć. Ojcze, dziękuję Ci za to, że to są prawdy, które Ty odnawiasz w Kościele. Że Ty zawsze będziesz nas zawracał do fundamentów, do miejsca natchnienia Twoim Słowem. Ojcze, modlę się, żebyś zapieczętował to Słowo w naszych sercach, aby nasze życie było i doskonałe, i owocne w aktywności dla spraw Królestwa. Ojcze, proszę Cię, czyń swoje dzieło w nas i przez nas. Dziękuję Ci, że jesteś żywy i prawdziwy. Ojcze, błogosław każdego słuchacza, tego realnego na tej sali i każdego tego wirtualnego. Ojcze, niech przyjdzie Twoja chwała i Twoje błogosławieństwo. I wszyscy powiedzieli amen. Amen, kochani. Niech Was Bóg błogosławi. Życzę Wam udanego tygodnia. Trzymajcie się. Amen.